Minus 13 stopni. Nic więc dziwnego, że chociaż w lecie aż roi się tutaj od owadów, to teraz nie widać żadnego. No ale zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że te zmiennocieplne zwierzęta, zwierzęta, które nie są w stanie utrzymać ciepłoty ciała, jakoś jednak w tych warunkach przeżywają, a nawet przeżywają jeszcze niższe spadki temperatur. I przecież owady do tej pory nie wyginęły. Więc w tym odcinku o tym, co one właściwie robią zimą. Zapraszam.
All Nutrition Mushrooms w kroplach to szybki i wygodny dodatek na co dzień. Poznaj właściwości grzybów.
Oczywiście wszystkim pewnie obiły się uszy takie hasła jak to, że owady na zimę szukają na przykład kryjówek, żeby jakoś tą porę roku przetrwać. No i rzeczywiście wlatują nam na przykład do domów, ogrzewanych domów. Wszyscy kojarzymy biedronki, wtyki, złotoki, pewnie jeszcze kilka takich stałych bywalców by się znalazło. No i rzeczywiście ma to sens. W domu jest ciepło, gdzieś tam się zadekują za szafą, pod sufitem, w rogu pokoju. No i jakoś te kilka miesięcy przetrwają, a na wiosnę wylecą. No ale co z owadami, które też szukają kryjówek, ale nie szukają ich w naszych domach, a w naturze? No również często można przeczytać, usłyszeć, że na przykład gdzieś chowają się pod ziemią, pod ściółką, gdzieś pod korą drzew, którym ta kora odpada, bo są już na przykład martwe albo zamierające. No, wydaje się to też mieć trochę sensu, no bo jest to jakieś zabezpieczenie, jakieś przykrycie. Każdy, kto ma ogródek, przykrywa rośliny, które ciężej znoszą mrozy, gdy nadchodzą mrozy, bo wtedy rośliny tak jakby grzane są ciepłem od gruntu, są zabezpieczone przed wypromieniowywaniem ciepła i też pomaga im to te mrozy przetrwać, więc tutaj sytuacja byłaby podobna. No ale tak na logikę, może to działać przez chwilę, gdy te spadki temperatur są nagłe, pierwszy, drugi, trzeci, piąty dzień może. A co w takim przypadku, gdy mamy długą zimę, gdy tych mrozów jest dużo, gdy są całodobowe, w nocy do minus 15, w dzień do minus 5, no tak na logikę prędzej czy później nawet w takiej kryjówce ta temperatura musi spaść poniżej zera i to dobrze poniżej zera. No i co wtedy mają zrobić owady, które tak jak już wspominałem, przecież nie generują własnego ciepła, przynajmniej w większości tego nie robią. No również temperatura ich ciał musi spaść poniżej zera. Nie ma innej fizycznej możliwości. No i jakim cudem one przeżywają to zamrożenie. Ale zacznijmy od tego, że nie wszystkie owady boją się zimna. To znaczy oczywiście mrozy takie jak ten, gdy mamy minus 10, minus 13, minus 15 i jeszcze niżej, no są dla owadów zabójcze i muszą naprawdę się postarać, żeby to przetrwać. Ale gdy temperatura trochę rośnie i mamy takie minus 1, około 0, no również nie są to warunki optymalne dla większości owadów, ale są takie grupy, które z tego korzystają. I te owady w naszych warunkach kwalifikujemy w grupę tak zwanej kryoentomofauny, czyli fauny naśnieżnej, która po prostu lubi te trochę niższe temperatury. No i te ich zamiłowania odzwierciedlają również ich nazwy. Mamy tam na przykład pośnieżki, ponowce, zimienie, na przykład taki zimień chłodolub, niewielka muchówka, która trochę przypomina komara z wyglądu, szczególnie gdy gdzieś tam kawałek od nas lata i ona jest często sprawcą takich mylnych doniesień o pojawieniu się komarów bardzo wczesną wiosną. Zdarza się na przykład w lutym, gdy już zaczyna się trochę przedwiośnie, dalej jest zimno, ale wychodzi już dłuższe słońce, robi się troszkę cieplej i latają te zimienie i nagle pojawiają się informacje, o nie, komary już są, to już się zaczęło, ale nie, na komary jeszcze przyjdzie czas, to są najprawdopodobniej właśnie te zimienie, które korzystają z tej chłodnej temperatury, podobnie jak ponowce i pośnieżki. Pośnieżki to sprawa jasna, chodzą sobie po śniegu, a ponowce, tutaj nazwa ta nawiązuje do takiego słowa, do ponowy, czyli do zjawiska, w którym spada po prostu świeży śnieg i przykrywa ten stary, przykrywając także na przykład tropy zwierząt, które tutaj teraz widzimy. No a dlaczego te owady lubią ten chłód? No wydaje się to bez sensu, bowiem tak jak mówiłem, dla każdego z owadów są to jednak warunki trudne. Muszą się specjalnie przystosować do tego, żeby egzystować w niższych temperaturach, bo jest to dla ich ciał po prostu duże wyzwanie, jako że są zmiennocieplne, ale to co mówiłem na początku, w ogóle wokół nas nie widać teraz owadów. Żadnych. W tym drapieżników owadzich, które dla innych bezkręgowców są no właściwie największym zagrożeniem. Więc jest grupka owadów, takie jak te wspomniane przeze mnie przed chwilą, które korzystają z tego, że nie ma zagrożeń w postaci drapieżników i lubią na przykład się rozmnażać o tej porze roku, gdzieś tak na przełomie stycznia, lutego do marca, gdy już jest trochę cieplej, temperatura oscyluje wokół zera, ale dalej jest zbyt zimno, by pojawiły się owady w większej liczbie, a one sobie wtedy przechodzą swój cykl rozwojowy, szukają partnera, kopulują, rozmnażają się i tak dalej. Warunki są ciężkie, ale przynajmniej potencjalnie nic ich nie zje. Mamy jednak również owady, które no może nie są specjalnie przystosowane do zimy i nie korzystają z niej jakoś specjalnie, ale gdzie ta zima nie jest zbyt surowa, to po prostu sobie nic z niej nie robią. A dzieje się to dlatego, że gdy spadnie śnieg, dlatego też śnieg jest w sumie istotny, pod tym śniegiem, pomiędzy śniegiem a gruntem powstają takie kieszenie. Kieszenie, które no nie zawsze dla nas są dobrze widoczne, bo mówimy o niewielkich przestrzeniach, ale w tych kieszeniach egzystuje dużo różnych, nie tylko owadów, ale także innych bezkręgowców. Na przykład skoczogonków, ponieważ jest tam warstwa, w której przynajmniej przez dłuższy czas temperatura poniżej tego zera raczej nie spada, bo jest po prostu grzana gruntem i okrywana przez śnieg. No dobra, ale wróćmy już do tych owadów, które jednak tej zimy nie lubią i jakoś próbują ją przetrwać. No i mamy tutaj no, przynajmniej kilka strategii, które z reguły są łączone w taką jedną strategię przetrwania, ale na pierwszy ogień idzie strategia, która zakłada, że w sumie tej zimy wcale nie musimy przetrwać. No i rzeczywiście wiele z owadów dorosłych z wielu gatunków po prostu przed zimą zamiera. Rodzą się na wiosnę, żyją sobie w tej ciepłej porze roku i nigdy tych trudów zimy nie doświadczają, bo na jesień po prostu umierają. No, wydaje się to sensowne, owady i tak mają dosyć krótkie życie, więc po co się męczyć? No ale jak w takim razie sprawić, by gatunek przetrwał? No oczywiście trzeba to zrzucić na potomstwo i męczą się rzeczywiście poczwarki na przykład, albo jaja, albo larwy niekiedy u niektórych gatunków, chociaż to jest rzadsze, a częściej stawia się właśnie na poczwarki, na jaja, bo one są po prostu lepiej zabezpieczone. Mają gruby oskórek, utrudnia przenikanie mrozu, kryształów lodu. Najczęściej te poczwarki lub jaja są również dosyć dobrze ukryte, czy to na przykład w glebie, czy gdzieś głębiej w ściółce, czy na przykład niektóre owady chowają je w mrowiskach, gdzie również jest dużo cieplej ze względu na strukturę tego kopca i tej podziemnej części. No i generalnie w takiej formie nieruchomej, jak to jaja czy poczwarki, starają się tą zimę przetrwać gdzieś w ukryciu. No ale wiemy, że nie wszystkie gatunki podjęły się takiej strategii. Niektóre również próbują przetrwać zimę w postaci dorosłej. I widzimy to na przykład na wiosnę, albo nawet w zimie czasami się zdarza. Gdy robi się trochę cieplej, wychodzi pierwsze słońce, nam również jest wtedy przyjemniej. Patrzymy przez okno albo wychodzimy przed dom i nagle okazuje się, że widzimy motylki. Motylki, szczególnie na przykład latolistki cytrynki, taki charakterystyczny zwiastun wczesnej wiosny, lekko takie żółtawo-zielonawe motylki, albo na przykład rusałki pawie oczka również latają często, gdy tylko pojawi się pierwsze słońce. No a dlaczego? A dlatego, że one zimują właśnie w tej postaci dorosłej, tylko że nie lubią zimy i nie mogą doczekać się wiosny. I gdy tylko pojawi się to pierwsze słońce, gdy tylko zrobi się trochę cieplej, budzą się ze stanu spoczynku i rozpoczynają loty. No niestety często robią to przedwcześnie. Zdarza się, że mamy przecież okresy ocieplenia nawet w styczniu, w lutym, później ta zima jeszcze wraca. No i bywa, że owady, które wtedy się wybudzą, zaczynają latać. No później już nie są w stanie znaleźć odpowiedniej kryjówki, zapaść ponownie w ten stan spoczynku i po prostu giną na nadchodzących mrozach. Ale generalnie w takim uogólnieniu, jak widać, jednak im się to udaje, bo gatunki te póki co nie wyginęły i nie zanosi się, żeby miały wyginąć. No ale właśnie, tutaj już wspomniałem o owadach dorosłych, takich jak te motyle, które gdzieś na zimę się chowają. No i chowają się motyle w miejscach nieco bardziej przestronnych, ale wiele z tych owadów wciska się w jakieś szczeliny, szpary. takie jak na przykład mamy tutaj na tym drzewie, no właściwie w fragmencie już drzewa, kawałek pnia martwy, z którego odłazi kora. Częściowo luźniej, częściowo jeszcze silniej przywiera i pod tą korą chowają się owady. Nie tylko owady, również inne bezkręgowce, ale owadów jest tu na pewno całkiem sporo. Nie będę tej kory odrywał, żeby im tego zimowego spoczynku nie zakłócać, ale na pewno gdzieś tam są. I tak jak w przypadku tych wspomnianych motyli, wchodzą w stan spoczynku i właściwie przez te kilka zimowych miesięcy po prostu kompletnie nic nie robią. Nie ruszają się, tak jak się wcisnęły jesienią w jakąś szparę, tak w tej szparze nieruchomo siedzą do wiosny i liczą na to, że mróz ich po prostu nie zabije. A na tym drzewie oprócz owadów, które kryją się pod korą, mamy również ślady po owadach, które żyły pod tą korą. I tutaj widzimy taką ornamentację, ślady wyrzeźbione, czy to w drewnie, czy wcześniej jeszcze w kambium, co byłoby widać pod korą. I to są ślady właśnie po ksylofagach lub kambioksylofagach, czyli owadach, które generalnie żyją pod tą korą i żywią się albo drewnem, albo kambium, czyli tak rzeźbią w tych wierzchnich warstwach. Ich tam głębiej w większości nie będzie, ewentualnie jakieś pojedyncze ślady tych owadów, które są ksylofagami, czyli już żywią się tą tkanką drzewną wewnątrz, ale w większości to są takie powierzchowne ślady po tych kambioksylofagach. No, piękna ornamentacja i ponownie, gdybyśmy tą korę zdarli z tego drzewa, to ono, cały ten pień cały będzie w tych śladach, ale tak jak mówiłem, nie będę tego robił, nie będę spoczynku tym owadom zakłócał. No ale tak jak wspominałem na początku, cóż z tego stanu spoczynku i z tego, że te owady są nieruchome, jeżeli ta temperatura niska, bardzo niska, utrzymuje się przez dłuższy okres czasu. No nie ma fizycznej możliwości, by te owady również nie zmarzły na tyle, by temperatura ich ciał spadła poniżej zera i to czasem grubo poniżej zera. No oczywiście i na to mają swoje sposoby, bo inaczej by nie przetrwały. No i takim zaczynem jest oczywiście ten stan spoczynku. Ale to nie wszystko. Przed udaniem się na stan spoczynku maksymalnie starają się odwodnić swoje ciała. Oczywiście no nie wysuszają się na wiór, bo to również jest fizycznie dla nich niemożliwe, ale naprawdę sporo tej wody oddają na zewnątrz, dzięki czemu w zimie, gdy temperatura spada znacznie poniżej zera, po prostu nie ma w nich co zamarzać. Przynajmniej na początku. Kolejna rzecz to to, że ta ilość wody, która jednak w ich ciałach została, no również musi być odporna na zamarzanie. I no, najprostszą metodą jest oczywiście obniżenie temperatury zamarzania tych płynów wewnątrz organizmu owada. No i stosują tutaj trochę technikę podobną do naszej, gdy staramy się obniżyć temperaturę płynów, na przykład w chłodnicach, w samochodach, czy generalnie w innych urządzeniach, stosują antyzamrażacze. I to są związki takie jak na przykład glikol, glicerol, trehaloza. One wszystkie u różnych gatunków, w różnych stężeniach, różne związki, bo to jest dosyć takie szerokie spektrum, sprawiają, że no ta temperatura zamarzania tych płynów w organizmie obniża się i dzięki temu nawet w temperaturach znacznie poniżej zera ta woda, która została w ich ciałach, nie zamarza i nie tworzą się kryształy lodu, które mogłyby być zabójcze. U niektórych owadów stężenie tych antyzamrażaczy w zimie rośnie do 25% masy całego ciała, więc no w sumie prawie jak jakiś płyn do chłodnicy, a to jest tylko mały owad. Ale to jeszcze nie wszystko, bo zdarza się, że gdy temperatury są naprawdę niskie, no może jednak dochodzić do jakichś uszkodzeń wewnątrz organizmu, pojawia się taki stres komórkowy, no i co wtedy? No mamy takie białka szoku cieplnego, nie tylko owady, generalnie one występują u wszystkich żywych organizmów, również u ludzi, które pełnią funkcję osłonową względem innych białek i sprawiają, że właśnie w takich czynnikach stresu, takich jak albo bardzo niska, albo bardzo wysoka temperatura, te białka szoku cieplnego zapewniają prawidłowe działanie innych białek, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania organizmu. Ale to również jeszcze nie wszystko, no bo może się zdarzyć, że nawet pomimo obecności tych antyzamrażaczy w organizmie, te temperatury są na tyle niskie i trwają na tyle długo, że no ten płyny jednak zaczynają zamarzać. Nie całe, ale dochodzi do wykształcania się kryształków lodu, które są generalnie niebezpieczne, bo mogą powodować powstawanie obrażeń fizycznych. No, możemy sobie wyobrazić, gdy formuje się w naszym organizmie kryształ lodu, może on dosłownie przecinać tkanki. I również podobnie jest w przypadku owadów. Ale i z tym sobie poradziły, bo wychodzi na to, nie jest to do końca poznany mechanizm, ale tak wskazują badania, że owady do pewnego stopnia potrafią sterować miejscem powstawania tych kryształów lodu, co jest bardzo istotne, ponieważ no nie wszędzie one mogą wyrządzać takie same szkody i dzięki temu, że owad sprawia, że kryształy lodu zaczynają się formować w konkretnych fragmentach organizmu, po jakimś czasie dochodzi wewnątrz organizmu do równowagi. Rośnie ciśnienie cytoplazmy, ciśnienie osmotyczne, dzięki czemu ten roztwór nie jest dłużej podatny na zamarzanie. Więc tak jakby część wewnątrz owada zamarza, a część już zamarznąć nie może, bo jest chroniona przez ten wzrost ciśnienia w tym stanie takiej ogólnej równowagi. Więc tutaj widzimy, że nawet to zamarzanie może być istotną strategią z punktu widzenia przetrwania takiego organizmu. Ale żebyśmy tego nie zrozumieli źle, to nie jest tak, jak w fantastyce widzimy i słyszymy o takiej hibernacji, zamrażaniu, które może trwać przez stulecia. Podróżujemy statkami kosmicznymi w jakichś kriokomorach, potem budzimy się i wszystko jest ok. Nawet owady, które robią to w sumie naturalnie, są do tego przystosowane, nie są w stanie w takim stanie przetrwać zbyt długo, bo po jakimś czasie w ich organizmach zachodzą jednak niekorzystne zmiany. Dochodzi do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, tracony jest wapń. Generalnie organizm się powoli rozregulowuje i gdyby ten stan takiego przemrożenia trwał zbyt długo, no to również ich ciała mogą ulec uszkodzeniu, no i co w konsekwencji może spowodować nawet śmierć takiego owada. Widzimy więc, że dla wielu owadów mrozy są jednak zabójcze i odpowiedzialność za przetrwanie gatunku zrzuciły po prostu na swoje potomstwo. Inne korzystają z naszej gościnności, oczywiście nieświadomie dla nas, i wlatują do naszych domów. A jeszcze inne jednak biorą trud na te swoje owadzie barki i starają się jakoś tą zimę przetrwać przy wykorzystaniu licznych zastosowań, które łączą się w bardzo ciekawą strategię, przynajmniej częściowej odporności na mróz, trochę znaną nam z fantastyki. Dzięki i zapraszam na kolejny odcinek.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.